Radca prawny Dominik Lubasz, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy.
Obowiązuje tak zwane RODO, czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. Króciutko przypomnijmy w takim razie może samo najważniejsze, co ma się zmienić, co jest takie najbardziej istotne, pomijając kary, których pewnie wszyscy się bardzo boją.
No właśnie, o karach nie ma co epatować specjalnie, zwłaszcza, że to nie rzecz kar, tylko rzecz przystosowania się do samego rozporządzenia. To, co jest najważniejsze, zależy z której perspektywy patrzymy. Jeśli patrzymy z perspektywy nas, osób, których dane są przetwarzane przez różne podmioty, no to bardzo ważne jest to, że dostajemy nowe instrumentarium szerokie naszych uprawnień. Od uprawnień takich, jakie dotychczas były, czyli na przykład poprawiania naszych danych, żądania usunięcia danych, wyrażenia sprzeciwu w przypadku na przykład marketingu bezpośredniego, no to pojawiają się nowe uprawnienia, na przykład do przenoszenia danych. Możemy między jednym administratorem a drugim przenosić swoje dane osobowe, jeśli są spełnione przesłanki z rozporządzenia, a tymi przesłankami jest na przykład to, że pierwszy z administratorów, do którego to prawo realizujemy, czy w stosunku do którego to prawo realizujemy, przetwarza je w sposób zautomatyzowany, czyli na przykład z wykorzystaniem jakiegoś systemu teleinformatycznego, no i robi to na podstawie naszej zgody lub zawartej z nami umowy. Wtedy możemy od niego żądać, poproszę wydania mi danych w sposób elektroniczny bądź przeniesienia do innego wskazanego administratora. Między innymi na przykład chcielibyśmy, nie wiem, przenieść się z Facebooka na naszą klasę i zabrać ze sobą to, co tam dostarczyliśmy. Żeby nie tworzyć tego wszystkiego od nowa, to takie roszczenie tutaj mamy. Wprowadzono również zakaz działań profilujących, które to działania profilujące, mówiąc w dużym uproszczeniu oczywiście, odbywają się w sposób odhumanizowany, czyli na żadnym etapie oceny nas nie ma człowieka, a na koniec jeszcze podejmowana jest wynikająca z tej oceny, również bez udziału człowieka, zautomatyzowana decyzja, która na nas wpływa, czyli na przykład, że odmawia się nam udzielenia kredytu na przykład, prawda, albo zaciągnięcia pożyczki, jeśli nie wiem, robimy to w internecie, albo podwyższa nam się cenę zakupu tylko dlatego, że korzystamy z MacBooka, a wiemy, że oglądaliśmy gdzieś wcześniej strony BMW, w związku z tym nasza podatność, że tak powiem, na wydatki jest nieco wyższa. To powoduje, że to istotnie może, potencjalnie istotnie może wpływać na naszą sytuację, nie tylko prawną, ale inną, podobną do sytuacji prawnej. Dla takich czynności, między innymi, żeby one mogły się odbywać, no to musi być albo nasza zgoda, albo musi być zawarta z nami umowa, bądź przepisy prawa, które by do tego dozwalały. No na razie jeszcze takich przepisów nie ma. Więc to jest też daleko idące nasze nowe prawo. No i jeszcze jedno, to które paradoksalnie teraz niekoniecznie nam służy, ale w dłuższej perspektywie czasowej chyba jednak będzie na naszą korzyść działać, a mianowicie zakres praw informacyjnych, czyli tego, co nam za informację musi dostarczyć administrator, byśmy wiedzieli, co on z naszymi danymi robi, to znaczy do jakich celów wykorzystuje, czy będzie wykorzystywał do celów marketingowych, czy nie na przykład, przez jaki okres to będzie robił, kiedy je usunie wreszcie po zakończeniu jakiejś relacji z nami, czy robi to na europejskim obszarze gospodarczym, czy jednak wykorzystuje jakieś narzędzia, które są zlokalizowane, albo korzysta z usług podmiotów, które są świadczą te usługi poza europejskim obszarem gospodarczym, co potencjalnie może wpływać na ryzyko związane z utratą czy wykorzystywaniem tych danych w sposób taki, którego byśmy nie chcieli. To wszystko daje nam no nieco większą właśnie przejrzystość, świadomość tego, co z danymi się dzieje. I z naszego punktu widzenia, czyli podmiotów danych, jest to ciekawe. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie prawo dostępowe. Prawo dostępowe to jest prawo żądania od każdego podmiotu, czyli jak mówiąc inaczej, przysłał ktoś nam ten mailing, że ma nasze bazy i chce wyrazić naszą zgodę, to jeśli nie przestanie tego robić po 25 maja i nadal nas będzie trzymał w bazie, zresztą warto spróbować odpytać go o to, czy mimo wszystko, że mimo niewyrażenia zgody o nas nadal ma, dla stwierdzenia, czy nasze prawo działa, to można go zapytać, czy i w jakim zakresie on nasze dane przetwarza i kiedy je miał. Od kiedy je ma, dlaczego to robił, kiedy uzyskał naszą zgodę. Takie prawo dostępowe, czyli prawo informacyjne, żądanie od administratora udzielenia informacji również mamy, a ponadto mamy prawo wydania nam kopii naszych danych, czyli przekazania nam informacji i zapisów, na których te dane są odzwierciedlone. Także z naszego punktu widzenia dużo więcej różnego rodzaju uprawnień się pojawia.
Jest obowiązek albo zalecenie takie, żeby wszystkie te komunikaty były pisane prostym i zrozumiałym językiem. I rzeczywiście zauważyłam, że one nie są takie obszerne, one nie są pisane takim stricte prawniczym językiem, tylko rzeczywiście takim językiem dla ludzi.
Tak, to jest jedna z naczelnych zasad rozporządzenia, to jest tak zwana zasada przejrzystości i ta zasada, czy u podstaw tej zasad przejrzystości leży założenie, że należy administrator, czyli ten, który przetwarza nasze dane w jakimś swoim celu, powinien komunikować się z nami w sposób zrozumiały dla nas, czyli odpowiednio dobierać język do odbiorcy. Jeśli odbiorcą są dzieci, no to ten komunikat musi być odpowiednio prostszy. Osoby starsze odpowiednio również skomunikowane. Odbiorcą jest jakiś profesjonalista, no bo nie wiem, newsletter ma charakter branżowy, czy w ogóle komunikacja ma charakter branżowy, no to tu już możemy wejść w wyższy stopień wykorzystania jakiegoś konkretnego metajęzyka prawniczego właśnie, jeśli odbiorcą są prawnicy, technicznego może, bądź jakiegokolwiek innego. Natomiast tak, naczelną zasadą jest to, żeby było to jasne. Dotychczas zgody, czy w ogóle komunikacja faktycznie, tutaj ja to potwierdzam, była formułowana przez prawników przede wszystkim i ona brzmiała w sposób zrozumiały chyba tylko dla nas, jako prawników właśnie, przy używaniu pojęć ustawowych o, nie wiem, o środkach komunikacji elektronicznej, o telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. No umówmy się, oprócz tego, kto pisał tą klauzulę i tego, kto ją może zlecał, to nikt inny na rynku, kto ma wyrazić tą zgodę, nie wie, co to jest. Musiałby sięgnąć do przepisu, który zresztą też tak jest sformułowany, że naprawdę trzeba byłoby trochę posiedzieć nad tym, o co chodzi. A w istocie, na co ma to być zgoda z tymi właśnie sformułowaniami na otrzymywanie newslettera? W związku z tym tak naprawdę zasada przejrzystości mówi, że jeśli chcę wysyłać do kogoś newsletter, to nie pytam o to, że na podstawie przepisów ustawy takiej i takiej, właśnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informację handlową będę wysyłał, czy właśnie w taki bardzo hermetyczny, prawny sposób, tylko prosty. Chcesz otrzymywać newsletter? Potwierdź to. Albo tak, chcę otrzymywać newsletter. To jest wystarczające z perspektywy sposobu pozyskania zgody. Oczywiście inne informacje tam się gdzieś muszą pojawiać. Tym niemniej one też muszą być sformułowane w sposób klarowny, jasny, prostym językiem. Tak, to wynika wprost z rozporządzenia. I o tym bardzo należy pamiętać. I mam nadzieję, że właśnie ta zasada legnie u podstaw zmiany komunikacji z nami przez wszystkie podmioty, które dane nasze mają.